Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek chce misyjnej transformacji w papieskich akademiach. Watykan zalewa lawina listów do papieża Franciszka. Biblioteka Watykańska podpisała umowę z Japonią. Japończycy chcą poznać archiwalne dokumenty o swych rodakach, męczennikach z XVII i XVIII wieku. 28 stycznia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Również papieskie akademie muszą przejść przez misyjną transformację, której papież Franciszek usiłuje poddać współczesny Kościół. Ojciec Święty pisze o tym w przesłaniu z okazji publicznego posiedzenia tych akademii. Przypomina, że Kościół potrzebuje ich specyficznego wkładu, dlatego prosi akademików o ich profesjonalną współpracę w służbie misji całego Kościoła. Zastrzega jednak, że nie zależy mu na przemianach czysto zewnętrznych, fasadowych. Chodzi o to, byście jeszcze bardziej skoncentrowali się na tym, co najistotniejsze, najpiękniejsze, najważniejsze, najbardziej pociągające, a przy tym najbardziej niezbędne, napisał papież.
Franciszek odniósł się również do tematu posiedzenia, który brzmi Oculata Fides, odczytywać rzeczywistość oczami Chrystusa. Przypomina, że on sam zarówno w encyklice Lumen Fidei, jak i w adhortacji Ewangelii Gaudium starał się zachęcić do refleksji nad tym aspektem wiary, który wskazuje na płynące z niej oświecenie oraz nad relacją między wiarą i prawdą. Tę ostatnią należy zgłębiać nie tylko rozumem, ale i sercem. Po zmartwychwstaniu Chrystusa uczniowie kontemplują prawdę nie jako coś czysto wewnętrznego i abstrakcyjnego, lecz jako prawdę, która odsłania się ich oczom właśnie w spotkaniu ze zmartwychwstałym. Słusznie więc święty Tomasz z Akwinu twierdził, że chodzi tu o oculata fides, o wiarę, która widzi, napisał Franciszek w przesłaniu do papieskich akademii.
Od kilku miesięcy Watykan zalewa lawina listów. Franciszek zapewnia o swej bliskości ze światem, a świat mu tę bliskość odwzajemnia. Każdego tygodnia do domu świętej Marty, czyli na adres papieża, dociera około 30 worków pocztowych, a w nich kilka tysięcy listów i paczek zaadresowanych do Franciszka. Sam Franciszek nie jest w stanie przeczytać wszystkich. Pomaga mu w tym czteroosobowa ekipa, która urzęduje w Pałacu Apostolskim pod kierunkiem księdza Giuliana Galloriniego. Ludzie proszą Franciszka przede wszystkim o pokrzepienie i modlitwę. Wiele osób pisze mu o swych problemach i chorobach, proszą o modlitwę za dzieci. Przedstawiają mu też trudności materialne. Chcemy, by ci ludzie mogli doświadczyć bliskości papieża, który interesuje się ich cierpieniem, ich problemami i modli się za nich wszystkich. Niekiedy, na ile to możliwe, przesyłamy te listy do innych urzędów. Na przykład prośby o pomoc materialną trafiają do lokalnych oddziałów Caritas, które lepiej mogą sprawdzić, o co chodzi i skuteczniej odpowiedzieć. Niektóre z owych tysięcy listów, które co tydzień otrzymuje papież Franciszek, trafiają jednak na biurko Ojca Świętego. Ich selekcja jest delikatnym i odpowiedzialnym zadaniem księdza Galloriniego. Biblioteka Watykańska podpisała dziś umowę z Japońskim Instytutem Humanistycznym w celu zgłębiania przechowywanej w Watykanie dokumentacji dotyczącej prześladowania chrześcijan w Japonii w XVII i XVIII wieku. Chodzi tu o zbiór 10 tysięcy dokumentów państwowych z tego okresu, w których jest mowa m.in. o zmuszaniu chrześcijan do publicznego aktu apostazji poprzez podeptanie krzyża czy innego sakralnego wizerunku. Przez wiele lat nie zdawano sobie sprawy z wartości tych dokumentów, odkryto je dopiero przed 3 laty. Świadectwa te pozwalają lepiej poznać losy japońskich męczenników oraz tych, którzy nie wytrwali w wierze, mówi prefekt Watykańskiej Biblioteki, ksiądz Cesare Pazini. Przyznaje on, że władze japońskie okazały wielkie zainteresowanie tymi dokumentami. W konsekwencji postanowiły sfinansować ich inwentaryzację, digitalizację, konserwację oraz badania nad ich treścią.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed wizytą polskich biskupów Ad Limina Apostolorum w Rzymie zapraszamy do wysłuchania drugiej części rozmowy z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Józefem Michalikiem. Tematem rozmowy będą największe współczesne wyzwania Kościoła w Polsce. Z metropolitą przemyskim rozmawia ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Jakie największe problemy, zdaniem księdza arcybiskupa, pozostają dla Kościoła w Polsce wciąż nierozwiązane? Z jakimi najważniejszymi wyzwaniami przychodzi mu się dzisiaj mierzyć?
Pytanie na książkę, ale odpowiem najpierw to, co dla mnie najważniejsze. Nierozwiązany jest problem zbawienia każdego człowieka. Dopóki na to pytanie nie mamy odpowiedzi, to musimy być niespokojni. Jak trafić do dobrych wierzących, żeby byli bardziej wierzący, żeby byli lepsi, głębsi, żeby byli ludźmi żywszej wiary? Jak trafić do oddalonych, żeby ich przybliżyć? Dopóki na te pytania nie mamy pełnej i pewnej odpowiedzi, to nie możemy być spokojni. No ale od strony ludzkiej, tej zewnętrznej, trzeba by powiedzieć tak, że są pewne sprawy, które właśnie w tej perspektywie zasadniczej pomagają, a które przeszkadzają, utrudniają. Na przykład do takich spraw, które niepokoją, jest na przykład niepokój mój wobec katechezy w szkole, którą po wejściu do siatki, jako katolickim ochrzczonym w 90% chrześcijańskim narodzie, prawo do wychowania w hierarchii wartości chrześcijańskiej jest chyba prawem uznawanym normalnie w cywilizacyjnych, demokratycznych państwach. Powinno tak być. Tak uważamy. Może mamy zbyt idealistyczne podejście do demokracji jako takiej, ale właśnie. I tu okazało się, że nie, że w pewnym momencie stwierdzono, że trzeba tę religię usunąć z tej siatki obowiązkowych, chociaż dobrowolnych wyborów. Natomiast i to stwarza mój najgłębszy niepokój. Dlatego, że to jest krok po doświadczeniach z okresu Polski Ludowej, tych powojennych. Ja tu jestem bardzo wrażliwy i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że nie wolno o tym zapomnieć. No, cieszymy się, że jednak w pewnym momencie zaistniała rewizja okrutnego prawa pozwalającego na i promującego aborcję, które było w 1958 roku w Polsce narzucone. I że te aborcje dzięki zaangażowaniu ludzi świeckich, dzięki dojrzałości ówczesnych posłów, było ono zredukowane do tych przypadków trzech, które jednak też pokazują, że próbujemy rzeczywistość ustawiać według ideologii, które wieją, według tego, co jest wygodne, czy nie. I myślę, a tu trzeba formować myślenie. Cieszę się tym, że 75% obecnie według statystyki Polaków uważa aborcję za zabójstwo niedopuszczalne. I jest to wzrost o 6% w ostatnim roku, to jest plus. Ale myślę, że niepełnosprawny dzisiaj promocja niepełnosprawnych, opieki nad nimi, a jednocześnie eliminacja, brak spójności, brak konsekwencji moralnej, to nam się rozdzieliło w wielu sumieniach. I myślę, że na to trzeba zwracać uwagę i mówić. Potem życie, także życie poczęte chociażby w sposób przemocy, z gwałtu, jest jednak życiem człowieka. I tu muszę powiedzieć, że widzę to jako wielki plus, że te inicjatywy świeckich, przez nich samych zrodzone, stają się coraz poważniejsze, coraz bardziej powszechne, że te podpisy 800 czy 600 tysięcy podpisów to jest fenomen, mówiący, że z narodem polskim, że z Polakami nie jest tak źle, że z sumieniem narodu nie jest tak źle i że trzeba je podtrzymywać, trzeba im oddać hołd i jestem za to wdzięczny, bo jest to wielkie dla mnie świadectwo wiary. Myślę, że problemem wielkim jest pogłębienie wiary, która jest jedna w relacji do Boga, do Pana Jezusa, do Najświętszej Eucharystii i do życia. To jest ta sama wiara. Czyli, że powinniśmy się nią kierować w tym życiu. Natomiast nastąpił i następuje często w sumieniach ludzi, wśród ludzi ten rozdźwięk, że nawet pani minister mówi, że ona odwiesza płaszcz wiary, jak wchodzi do biura, to ona już nie jest katoliczką i dlatego ona jest ministrem. To jest dramat, dlatego że tego rodzaju ludzie odpowiedzialni tego rodzaju zdań nie mogą mówić, bo oni formują myślenie, próbują formować myślenie. A to jest dramat tej osoby, która tak mówi. On uważa, że to jest wszystko w porządku. I myślę, że to nie jest w porządku, dlatego że to trzeba budzić te sumienie. To jest nasze wielkie zadanie, niepokój. Bo jeśli tak myślą ludzie wykształceni, ludzie kulturalni, ludzie odpowiedzialni, to co z nami szarymi ludźmi będzie? Myślę, że to trzeba właśnie na to zwrócić uwagę. Więc widzę potrzebę tej odwagi w połączeniu wiary, żeby ona także była tą wiarą, która się przejawia nadzieją na zbawienie, ale też i wiarą, którą się egzaminuje w każdym momencie życia, w rodzinie, w pracy, w relacji do drugiego człowieka, w relacji do państwa, do narodu. Bardzo się niepokoję tym, że daliśmy sobie wmówić pewnym, a właściwie jednemu środowisku bardzo wpływowemu, warszawskiemu, że patriotyzm, że miłość ojczyzny, że naród to jest przestarzałość. I dlatego myślę, że też to jest bardzo niebezpieczne, bo zdrowy patriotyzm to jest ofiara bezinteresowna, to jest miłość do drugiego narodu, to jest chęć skorzystania, pomocy, wymiany z tym drugim narodem, silniejszym czy słabszym, bogatszym czy biedniejszym. To jest właśnie ten wielki też postulat, ale też im dla mnie, myślę, problem i zadanie. Potrzebna jest ciągle ta aktywność ludzi świeckich, tożsamość kapłanów, duchownych. Potrzebne jest przeniknięcie moralnością, etyki życia społecznego, żeby nie było akceptacji korupcji. A ta korupcja nie jedno ma imię. Ma imię zbiorowe, indywidualne, egoistyczne, ideologiczne, a właściwie jest niemoralna i dlatego jest do uniknięcia. Niepokój mój budzi to, że czytelnictwo prasy i lektury katolickiej, pism, książek, artykułów nie postępuje należycie, nie pogłębia się, nie idzie naprzód. Natomiast cieszę się, że telewizja publiczna poświęca kilka tych godzin, że mimo tych różnych zawirowań udało się utrzymać te pewne obecności w telewizji publicznej, w radio, że radio także watykańskie jest słuchane i transmitowane przez diecezjalne radia, że jest telewizja Trwam, że jest Radio Maria, że są właśnie ludzie, dla których ta obecność, że są nowe tygodniki ludzi świeckich. To jest pewien dynamizm, to jest dynamika życia społecznego, nawet niekoniecznie związanych z Kościołem bezpośrednio, ale ludzi, którzy chcą ubogacać tę rzeczywistość także swoim spojrzeniem na nią. To jest pewna nadzieja, która się przejawia w tej nowej rzeczywistości. Natomiast można by powiedzieć też, co mnie niepokoi, że bardzo mnie niepokoi. Widzę to jako wielki, głęboki problem, zanik kultury życia społecznego, współżycia, zanik kultury politycznej. Przecież to jest niedopuszczalne, żeby wykształcony człowiek, nawet profesor, zachowywał się niekulturalnie w wymiarze publicznym, w parlamencie, w dyskusji, w dialogu. Można mieć bardzo różnorodne przekonania czy jakieś sympatie i animozje, ale kultura obowiązuje. Kultura języka, kultura zachowania się na ulicy, kultura w samochodzie i we wszystkich innych okolicznościach.
Jak reaguje Kościół w Polsce na istniejące w społeczeństwie poważne podziały i napięcia? Czy to, co dzieli dzisiaj Polaków, ma także odzwierciedlenie i konsekwencje dla jedności polskiego Kościoła?
Myślę, że Kościół w Polsce daje przykład jedności. Biskupi w Konferencji Episkopatu Polski dają przykład jedności w sprawach zasadniczych wiary, moralności, dyscypliny. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogę to dzisiaj powiedzieć, także na progu tego roku 2014, bo to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast, że mamy różne spojrzenia w sprawach dowolnych, społecznych, politycznych, to jest normalne, to jest zdrowe, że to nie jest narzucone. Bo myślę, że w ten sposób dojrzewają poszczególne diecezje, dojrzewają poszczególne środowiska głębiej. biorąc odpowiedzialność za to, co się dzieje. Jest jedność w wierze. Mam na myśli, że nie ma tu jakichś ekscesów przeciwko moralności czy podziałów w ocenie przeciwko wierze, jedność w wierze. Natomiast jest niepokój wielki właśnie, że się nie stosujemy do tych przepisów, że często spróbujemy później jakoś tak zawieszać. No ale to prawo wolności człowieka, słabości, jego grzechu, ale jednocześnie nadzieja na jego nawrócenie. Jak reaguje Kościół na te... Kościół nie milczy na te wydarzenia, na podziały, na napięcia. Mówimy o tych problemach, które są. Zabieramy głos chociażby na temat chorób życia społecznego. No, jeśli mówimy o chorobach, to proszę zobaczyć, jak wygląda sprawa człowieka chorego w Polsce. Że ta opieka nad chorymi, ten kryzys szpitalnictwa, ciągłe te zapaści poszczególnych jednostek szpitalnych. To jest autentyczny problem, z którym się spotykamy na co dzień. Potem niskich emerytur. Widzimy, że dzisiaj rośnie i liczba ludzi szczególnie bogatych w Polsce, ale rośnie liczba ludzi szczególnie biednych. I to, jak się ogłasza te listy czy rankingi robi tych najbogatszych ludzi w Polsce, to nikt nie ma odwagi zrobić rankingu ludzi najbiedniejszych w Polsce. Bo to już nie będą jednostki, to będą dziesiątki tysięcy, może nawet setki tysięcy. Jest wielki problem bezrobocia, to jest wielki problem. Potem problem rolnictwa, który przecież rok 2016 będzie równowagą prawną wobec wykupu ziemi. Znów otworzy się nowa seria, znając słabości ludzkie kombinatorów, czy nawet może jakichś defraudacji, czy przestępstw i wykupu tej ziemi, handlu. Przecież biedni Polacy nie będą w stanie jej kupować, a przywiązanie do ziemi to jest ogromnie ważna rzecz. To nie tylko jakiś szowinizm, to jest roztropność narodowa, o której nikt nie mówi. Potem młodzież, proszę zobaczyć, jakie są perspektywy tej młodzieży. Jeśli mówi się dzisiaj o 2 milionach emigrantów, że najwięcej dzieci polskich rodzi się w Anglii, że Polska wymiera, to jest jednak ten problem bardzo wielki. I jednak jest to budzący niepokój. Mówimy, na ten temat mówimy, ale czy możemy coś więcej zrobić? Jeśli chodzi o konflikt, brak jedności w tym życiu społecznym, politycznym, jest to też wołanie o kulturę życia politycznego. I listy pasterskie na ten temat były i w nauczaniu Kościoła jest to ciągle jasne. Natomiast proszę zauważyć, że dzisiaj jesteśmy świadkami tego właśnie dialogu między partią opozycyjną i partią rządzącą, który jest, jaki jest. Ale proszę zobaczyć, jaki on był, kiedy partia opozycyjna była partią rządzącą. A partia rządząca dzisiaj była w opozycji. To się nic nie zmieniło. Przyjęto dowód, taki styl. I trzeba wołać o to, żeby się styl zmienił, żebyśmy się przekonali, że to Polsce nie pomaga, że to społeczeństwu narodowi nie pomaga. Bo nikt się nie kłóci o to, żebyśmy byli jedno, zjednoczyli się w pewnych programach wspólnych, dobrych, porządnych, żebyśmy pomogli dotrzymywać słów. Bez przerwy się obiecuje i te obietnice łatwo połykamy, bo naiwnie czy wierzymy, czy może chcemy być łudzeni, że to nam się nagle poprawi od obietnic, od bajek, które słyszymy przed wyborami, zwłaszcza one się intensyfikują. Nie możemy zastąpić, bo to nie jest nasza misja. My nie chcemy władzy przejmować i pokazywać, jak będzie dobrze. Nie, to nie jest nasza misja i wiemy o tym, dlatego delikatnie, ale jednak zasadniczo zwracamy uwagę, wskazując na wzorce pozytywne. Czy zdoła je przyjąć najbliższy parlament? Trzeba mieć nadzieję.
Z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem rozmawiał ksiądz Krzysztof Ołdakowski. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro na trzecią część rozmowy, poświęconą spodziewanym owocom wizyty polskich biskupów w Rzymie. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.